Drodzy bracia i siostry, witam was. No większość z was, albo może nawet wszyscy byli także wczoraj, ale to było innego rodzaju spotkanie. Dzisiaj zborowa nasza wspólna społeczność. Cieszę się, że po kilku latach przerwy, ostatnio byłem u was kilka lat temu na święta grudniowe, jeszcze w innej roli, teraz w innej roli na indywidualne zaproszenie zboru. Dziękuję za to zaproszenie. Z radością korzystam z niego i będę starał się usłużyć najlepiej jak potrafię. Ja także przywożę pozdrowienia od naszego zboru w Chełmie, osobiste także od mojej żony, również brat Zbyszek Albin dzisiaj do mnie SMS-ował, żeby także jego pozdrowienia zborowi w Bydgoszczy przekazać. Chciałbym obydwa tematy, jakimi dzisiaj się z braterstwem podzielę, poświęcić także naszemu Panu, z tego powodu, że jesteśmy w okresie takim okołopamiątkowym. Niektórzy jeszcze nawet nie obchodzili pamiątki, bo według kalendarza żydowskiego będą robili to gdzieś dopiero około 20 kwietnia, 13 miesiąc, Żydzi dodali w tym roku w kalendarzu i ci, którzy trzymają się kalendarza żydowskiego, czekają na 14 Nisan. No, według naszych obliczeń on już był wcześniej. Także ta pieśń, którą brat Wiktor wybrał, bardzo dobrze pasuje do mojego tematu, bo była o naszym Panu i obydwa tematy będą o naszym Panu. Chociaż drugi być może tytuł będzie zagadkowy i na pierwszy rzut oka ktoś pomyśli, że tam nie ma nic o naszym Panu. Ale będzie. A to w drugiej części. Na razie temat, który nazwałem pokusy Jezusa i nasze. Pokusy Jezusa i nasze. Oprzemy to oczywiście o Mateusza, 4 rozdział i początek, tak, 11 pierwszych wersetów, których nie będę teraz odczytywał na początku, bo i tak uczynię to w trakcie przedstawiania poszczególnych etapów naszego wykładu. Chciałbym na początek wyjaśnić tytuł Pokusy Jezusa i nasze, szczególnie ten element i nasze. Dlaczego ja tam dołączyłem jeszcze jakby nasze pokusy? Wykład tak naprawdę będzie o pokusach naszego Pana. Związek z nami jest tylko taki, że cały lud Boży kuszony jest w podobny sposób, z tych samych punktów widzenia, których w sumie jest 3. Pierwszy list Jana 2,16. Pierwszy list Jana 2,16 mówi nam tak. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. 3 źródła pokus naszego Pana, 3 źródła pokus także naszych. Dlatego dodałem ten element i nasze, pokusy Jezusa i nasze. Wszystko, co jest na świecie, to pożądliwość ciała, pierwsze źródło, pożądliwość oczu, pycha życia albo pycha żywota. To był pierwszy Jana 2,16, cytowałem przed chwilą. Z tego, co nasz Pan przechodził i z tego, jak zwalczał swoje pokusy, możemy czerpać lekcje dla nas co do zachowania się w naszych pokusach. Nasze podobieństwo do pokus naszego Pana niestety na tym się kończy, na źródle, na tych 3 źródłach, z których one płyną. On miał z tych 3 źródeł, my także je mamy. Co do rezultatu tych pokus na naszego Pana i na nas, jest ogromna przepaść, o której bardzo wyraźnie mówi Żydów 4,15, zajrzyjmy. Żydów albo Hebrajczyków po nowemu, 4,15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. Doświadczony albo kuszony, bo to samo słowo można oddawać jako doświadczony, kuszony na podobieństwo nas, tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Co oznaczają słowa Pawła, szczególnie ten element z wyjątkiem grzechu? Doświadczony na każdym punkcie, pod każdym względem, tak samo jak i my, z wyjątkiem grzechu. Wydaje mi się, że przynajmniej 2 rzeczy to oznacza. Że grzech nie miał, nie widział w Jezusie niczego, na co mógłby oddziaływać z powabem. Nasz Pan był doskonały, wobec tego grzech jako taki nie był dla Niego atrakcyjny. My, którzy jesteśmy z natury grzeszni, zachowujemy się zupełnie inaczej. Jakie są tego konsekwencje? Co to za różnica, gdy kuszony jest doświadczany, kuszony jest ktoś doskonały, a co to za różnica, gdy kuszony, doświadczany jest ktoś niedoskonały, grzeszny, tak jak my? Otóż, żeby skusić naszego Pana, doprowadzić do Jego jakiegoś niewłaściwego zachowania, trzeba ukryć zły, grzeszny charakter danego czynu. Bo do doskonałego nie można przyjść z ofertą grzeszną i liczyć, że on się na to skusi. To nie będzie dla niego atrakcyjne. On to odrzuci w pierwszej sekundzie, nawet nie będzie tego rozważał dłużej niż pół sekundy. Natomiast my, grzeszni, niedoskonali, chętnie postępujący grzesznie, bo mamy to w genach, zachowujemy się zupełnie inaczej. Innymi słowy, szatan, żeby nas skusić do czegoś, w wcale nawet nie musi ukrywać złego, grzesznego, upadłego charakteru swoich pokus. Zna nasze słabości, dobiera, co uważa, że będzie dla mu pasowało i przedstawia nam w grzesznej formie. I my z naszymi słabościami reagujemy pozytywnie. Dla nas jest to atrakcyjne. Więc to pierwsze podobieństwo, pokuszone na podobieństwo nas z wyjątkiem grzechu. To znaczy, nasz Pan nie był nigdy kuszony do niczego grzesznego. Bo każda pokusa do czegoś grzesznego była na samym początku skazana na niepowodzenie. Zresztą zobaczymy tutaj, jak szatan do naszego Pana podchodził. Jak cokolwiek mu mówił, to wszystko było obliczone na to, że miało służyć dla dobra naszego Pana, dla prawdy, dla sprawiedliwości, dla pomocy w jego dziele, a samo w sobie nie miało nic z pozoru grzesznego. I druga rzecz, o której Paweł prawdopodobnie miał na myśli, mówiąc, że kuszony pod każdym względem, tak jak my, z wyjątkiem grzechu, to, że żadne pokusy naszego Pana nie doprowadziły go do grzechu. Nie doprowadziły do upadku. Że w efekcie tych pokus nie było ani jednego upadku ze strony naszego Pana. W naszym przypadku natomiast bardzo często, a może prawie zawsze, no niestety. Przechodzimy zatem do Mateusza 4, tam gdzie mamy zapisane te wydarzenia, prawda, kuszania naszego Pana i chcemy z tego wyciągnąć właściwe lekcje. 4 od 1 do 3. Wtedy Duch, tutaj mówiliśmy o Duchu, Duch, bo możemy skomentować, że Duch, usposobienie Pana. Jego umysł, wola i serce, tutaj Duch występuje w tym znaczeniu, zaprowadził Jezusa na pustynię. Czyli Jezus, gdy został ochrzczony, także zatrzymam się przy tym Duchu, bo w wczorajszym świeżo mamy to wszyscy wchłonięci, prawda? Gdy Jezus został ochrzczony, nie za bardzo w ogóle wiedział, od czego swoją misję rozpocząć. Więc w swoim umyśle, w swoim woli, w swoim sercu pomyślał, odczuł pragnienie, że trzeba udać się na jakieś ustronne miejsce i spokojnie przeanalizować, co też on ma robić w ramach swojego dzieła, które właśnie rozpoczął, chrzcząc się w Jordanie z rąk Jana. Więc długo zaprowadził, to znaczy doszedł do wniosku w swoim umyśle, że tak będzie najlepiej zrobić i wtedy on się coś dowie. Wiemy, że się dowiedział, bo 40 dni na pustkowiu, na pustyni nasz Pan wykorzystał do przejrzenia swojej pamięci całego Starego Testamentu, od zobaczenia siebie w typach Starego Testamentu, w cieniach przybytku i tam zobaczył pewnie siebie jako cielca, który ma być ofiarowany. Tam pewnie zobaczył kozła pańskiego, tych, którzy będą za nim szli, tak jak on wiekł Ewangelii. Tam zobaczył pewnie kozła Azazela, zobaczył błogosławienie potem całego Izraela przez kapłana, czyli dzieło wieku tysiąclecia i wiele innych rzeczy, które były mu potrzebne do wykonania jego misji. Także po 40 dniach i po zwyciężeniu tych pokus, o których będziemy też mówili, wyszedł i miał obraz wystarczająco zakreślony w swojej myśle co do tego, jak ma realizować tę misję. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu. I tu się zatrzymamy, bo to, co mu kusiciel powiedział, to już będzie pierwsza pokusa, no, że mamy wstęp. Wtedy przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu. Jak kusiciel przystąpił do niego? Na pewno nie sądzimy, że stawił się fizycznie przed naszego Pana. Usiadł sobie na piasku, na tej pustyni, a może na jakimś kamieniu i rozpoczął rozmowę z naszym Panem. Gdyby tak było, nasz Pan nie podjąłby z nim dyskusji z pewnością. Oprócz tego zabranie naszego Pana w trzeciej pokusie na wysoką górę i pokazanie mu wszystkich królestw świata z ofertą, że udzieli mu tych królestw świata jest dowodem, że było to działanie na umysł naszego Pana. Bo nie ma takiej wysokiej góry na świecie, żeby kogoś zabrać, postawić go na tej górze i mówi, zobacz, cały świat. Nasz Pan zatem nie mógł fizycznie znaleźć się na żadnej górze, z której widziałby cały świat. Było to działanie na umysł, tak jak działa szatan, na umysł każdego z nas. Podsuwał różne myśli, także naszemu Panu. I oto była taka jedna z tych sugestii, było zabranie go na wysoką górę i pokazanie mu w umyśle, przez działanie sugestywne, nasuwanie mu pewnych myśli, pokazanie mu tejże właśnie oferty. Były to sugestie, myśli nasuwane na umysł naszego Pana. I przechodzimy do pierwszej pokusy, jaką nasz Pan otrzymał. Czyli jesteśmy w wersecie 3 i pójdziemy jeszcze do 4. Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pierwsza pokusa ze strony, czytaliśmy u Jana, ciała, z pożądliwości ciała. Żeby użył cudownych mocy, które posiadał, do doczesnych korzyści, dla zaspokojenia własnego głodu. Odpiera ją cytatem z 5 Mojżeszowej 8:3. Jest on tutaj zacytowane, prawda? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Bo dla Jezusa pełnienie boskiej woli było ważniejsze od doczesnego życia, od zaspokojenia głodu. Gdybyśmy zajrzeli do Jana 4 rozdziału, to tam Jana 4, a werset 34, możemy powiedzieć, możemy przeczytać z ust naszego Pana, co było jego prawdziwym pokarmem. Nie żeby zjeść do syta, tylko, co mówi nasz Pan, Jana 4, 34, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Nazywa to moim pokarmem. To znaczy, że pokazuje, że dla niego to pełnienie boskiej woli jest tak ważne, albo nawet ważniejsze niż pokarm. To jest prawdziwy pokarm. Nie chleb, nie ziemniaki, nie cokolwiek innego do tych ziemniaków, oni pewnie ziemniaków nie jedli, raczej chleb i ryba. Prawda? Więc nie chleb i nie ryba jest tym głównym potrzebą jego, ale pełnienie w boskiej woli. Zauważmy jedną ciekawą rzecz w tym przypadku. Nasz Pan był doskonały, ale żeby odeprzeć tę pokusę, ucieka się do tego, co w Starym Testamencie zostało napisane. Szuka w Słowie Bożym podpory, podstawy do tego, żeby odrzucić taką czy inną pokusę, która przyszła pomimo swojej doskonałości. Mówi, napisano. Warto przy tej okazji przypomnieć zasadę, żebyśmy też uciekali się do tego, co napisano, bo wszystko, co jest potrzebne ludowi Bożemu, zostało napisane w Biblii. W 1 Koryntów 4,6, także taka dygresja mała, prawda, przy okazji tego napisano, w 1 Koryntów 4,6 możemy znaleźć radę apostoła odnośnie tego, żeby nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Przeczytam cały werset. A ja odniosłem to do samego siebie i do Apolosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas, z naszego przykładu, się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Najwyraźniej już w czasach apostolskich były pewne problemy. Paweł powiedział tak, Apolos powiedział tak, cytowali go i jakieś wnioski z tego wyprowadzali. A może on tak nie powiedział? A może powiedział, ale ty to zrozumiałeś nie tak? A teraz cytujesz to troszeczkę opacznie, w zmienionej wersji i to ma być podstawą do jakichś nowych rzeczy. Wobec tego Paweł najwyraźniej mówi, że na podstawie z własnego przykładu z Apolosem zrozumiał i braciom radzi, żeby nie rozumieli więcej ponad to, co napisano. Bo jak się rozumie więcej ponad to, co napisano, to potem jeden staje przeciwko drugiemu. Jak gdyby byli ci nauczyciele w konflikcie, który wcale może nie istnieć. To jest przy okazji dobra rada do uciekania się do tego, co napisano, w tym, co jest podstawą tego, co mówimy i głosimy. Ale wracamy do naszego Pana i jego pierwszej pokusy. Jak wiemy, później nasz Pan tworzył pożywienie, ale tworzył pożywienie dla korzyści innych. Nakarmiał zgodniałe tłumy i to idące w tysiące, ponieważ używał tej mocy do wspomożenia, wzmocnienia swojej misji. Poświęcił swoje życie natomiast na śmierć i dla zaspokojenia własnych korzyści, własnej wygody, nie używał tych nadnaturalnych mocy, które posiadał od Boga. Jak gdy był głodny, wysyłał uczniów, żeby kupili jakiś chleb i się wspólnie posilili. Gdy się zmęczył, to siadał przy studni, czy gdziekolwiek indziej i odpoczywał, żeby mieć siły do dalszego marszu kilometrami, kilka dni nieraz, bo zwykle tak, prawda, podróżowano przez kilka dni, trzy, cztery dni z jednej miejscowości do drugiej. Ale nigdy nie używał tego, co miał do swojej dyspozycji dla zaspokojenia swoich doczesnych potrzeb, ponieważ poświęcił swoje życie na ofiarę i wszystkie trudności z tym związane, w tym, że głód i zmęczenie znosił jako część tejże ofiary. My ulegamy tej pokusie zawsze wtedy, bo tak mówiłem, że będę robił takie odniesienie do nas, prawda? Pokusy Jezusa i nasze. My ulegamy takiej pokusie zawsze wtedy, gdy ziemskie korzyści stawiamy nad duchowymi. W naszym życiu tak to się przejawia. Ziemskie korzyści stawiamy nad duchowymi. Tak jak Ezaw postawił ziemską korzyść i to w postaci spożycia jednego dobrego posiłku postawił ponad prawami, które jako pierworodnemu mu się należały. Kiedy my ulegamy tej pokusie w przeciwieństwie do naszego Pana? Ano na przykład zawsze wtedy, gdy chcemy dobrobytem dogonić świat, w którym żyjemy. I w tym celu poświęcamy siły i czas, żeby zapewnić sobie życie na odpowiednim poziomie. Często zabiegamy o rzeczy, które nie są nam potrzebnie niezbędne do życia, ale wydaje nam się, że są potrzebne do życia na odpowiednim poziomie. No bo tak ma świat wokół nas. I wtedy angażujemy swój czas, swoje siły, a przede wszystkim swoje uczucia, żeby te rzeczy zdobywać. A najgorsze to jest wtedy, kiedy swoje uczucia poświęcamy do zdobywania rzeczy, które tak naprawdę nie są dla nas niezbędne. Bo czas, to zawsze można zrobić to i jeszcze znaleźć czas na coś innego. Ale jeżeli uczucia gdzieś skierujemy, to wiadomo, tam, synu mój, daj mi swoje serce. Tam, gdzie damy uczucia, tam, gdzie skierujemy nasze serce, to automatycznie już będziemy wszystko inne podporządkowywali temu. Bo odprowadza to nas od spraw Pana, czyli nas podobnymi do ludzi wokół nas żyjących, którzy, jak wiemy, w najlepszym wypadku są tak zwanymi nominalnymi chrześcijanami, którzy ustami, owszem, coś o Bogu mówią, przychodzą do Boga, ale na co dzień w sercu są bardzo, bardzo od Niego daleko. To na pewno nie jest lud Boży, który ustami się przybliża, a sercem jest daleko. Zasada dla nas, jaką mamy podaną, to najlepiej uciec się do słów naszego Pana z Mateusza 6:33. Jeśli chodzi o sprawy ustawienia priorytetów w naszym codziennym życiu. Mateusz 6:33, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane albo przydane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane albo przydane. Widzimy, co my tutaj mamy. Mamy dwa stwierdzenia. Przy czym pierwsze, szukajcie najpierw Królestwa i sprawiedliwości Jego, jest podane w tak zwanej stronie czynnej. Kto ze szkoły nie pamięta, co to jest strona czynna? Strona czynna to oznacza, gdy dana osoba, tak zwany podmiot zdania, prawda, na przykład ja albo obywatelstwo, coś robicie. Czyli aktywnie mamy się zaangażować, żeby pewne rzeczy zrobić. W tym przypadku, żebyśmy szukali Królestwa Jego sprawiedliwości. A gdy nasz Pan przychodzi do tych innych rzeczy doczesnych, to zmienia stronę czynną na stronę bierną. Mówi, a te inne rzeczy będą wam dodane albo przydane. Mógł nasz Pan powiedzieć także obydwa zdania w stronie czynnej. Mógł powiedzieć by tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a potem, na drugim miejscu, szukajcie tych innych rzeczy. Też byłoby ustawienie, to jest najpierw, a to jest drugie. A nasz Pan, żeby oddalić od siebie te dwie sfery, gdy przychodzi do rzeczy doczesnych, zmienia stronę czynną na bierną. Co to znaczy praktycznie dla każdego z nas? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Jak? Czy na pewno nie znaczy, że nie mamy w ogóle starać się o rzeczy doczesne, bo byśmy przecież nie przeżyli. Mamy teksty biblijne, które zachęcają, a nawet mówią bardzo ostro, że ci, którzy nie dbają o swoją własną rodzinę, są gorsi niż poganie. Wobec tego ten stary nasz Pan nie chciał przez to powiedzieć, że mamy, prawda, czekać na cudowną interwencję Jego opatrzności, że nas utrzyma i da nam środki do życia. Mamy tak zabiegać o te sprawy doczesne, żeby z boskiego punktu widzenia zostało to uznane jako przydawanie. Żeby Bóg zobaczył, on na pierwszym miejscu stawia sprawy królestwa, sprawy duchowe. O te sprawy doczesne stara się na tyle, na ile jest to niezbędne dla jego potrzeb i jego rodziny. I rzeczywiście robi to w takim zakresie, w taki sposób, że ja uznaję, że ja to przydaję. Ja mu po prostu sprzyjam, ja mu daję, ja mu umożliwiam, pomagam mu w zdobywaniu tych rzeczy doczesnych w takim stopniu, jak jest dla niego potrzebne. Ale jego osobiste starania są takie, że rzeczywiście jest to przydawanie z mojej strony. Ale każdy musi sam znaleźć odpowiedź. Ja sam nie wiem, czy tę odpowiedź dobrze znalazłem i czy szukam tych innych rzeczy tak, że Pan uzna, że to jest przydawanie przez Niego, czy może trochę za dużo szukam. To już tak, każdy z nas musi sobie znać odpowiedź, bo gdzieś to jest, prawda, w którymś miejscu. To tak na marginesie przy okazji też o tym wspominam. W przypadku konieczności dokonania wyboru, gdyby tak się zdarzyło, że musimy dokonać wybór między zaspokojeniem naszych doczesnych potrzeb, tak, te, które nam życie nasze codziennie przynosi, a posłuszeństwem Boga, to dziecko Boże, mając taki dylemat, musząc dokonać wyboru, powinno wybrać tak, jak wybrał nasz Pan. Powinno wybrać Boga, bo tak jak sugeruje nasz Pan, mówiąc, że jego pokarmem jest czynić wolę Boga, życie bez Boga nie jest warte życia. Lepiej wybrać Boga w przypadku, kiedy taki dylemat musimy rozwiązać i powierzyć Mu wszystkie nasze doczesne sprawy. Nie ma żadnych ziemskich rzeczy, czy to w formie jedzenia, czy w formie pieniędzy, czy w formie domów, samochodów, wynalazków, które świat oferuje, cokolwiek byśmy nie wymienili. Nie ma żadnych ziemskich, doczesnych rzeczy, które by nam mogły przynieść życie wieczne. Czego dowodem jest dzisiejszy świat? Z jego coraz większymi dobrami, postępem, wynalazkami, które w żadnym wypadku nie powiększają pokoju ani szczęścia człowieka. Wręcz przeciwnie, każdy chyba powie, że ludzie na świecie są jeszcze bardziej znerwicowani niż kiedyś, jeszcze bardziej niezadowoleni niż kiedyś, a najbardziej niezadowolone grupy społeczne to są jakie, jak sądzimy? Ci biedni, ci czy bogaci? Ci bogaci. W swojej własnej opinii wszystkie badania opinii, prawda, stopnia zadowolenia z życia pokazują, że najmniej zadowoleni z życia są ludzie wysoko sytuowani, menadżerowie, a ci tacy prości ludzie, którzy pracują, którzy zarabiają tyle, że im wystarczy do przeżycia, są generalnie bardziej szczęśliwi w swojej własnej ocenie. Tyle jeśli chodzi o pierwszą pokusę. Powracamy do Mateusza 4, wersety 5-7, żeby zobaczyć kolejną. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I mówi do niego, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Z drugiego kierunku przychodzi pokusa, pożądliwość oczu. Tamta była ze strony ciała, to pożądliwość oczu, żeby użyć kuglarskich, widowiskowych metod zwrócenia na siebie uwagi. Szatan, jak widzimy, nie komentuje reakcji naszego Pana z pierwszej pokusy, na pierwszą pokusę, ale też się nie poddaje, tylko zmienia kierunek. Znowu w umyśle zabiera naszego Pana gdzieś, prawda? Tym razem zabiera go na szczyt świątyni w Jerozolimie i sugeruje, że być może skok w dół z tejże świątyni, widowiskowy, który ludzie zobaczą, będzie dla niego dobrą metodą do rozpoczęcia misji. W tym celu podsuwa mu psalm, tak, 91, 11, 12, tak, cytując mu napisane jest, przepraszam, to, albowiem aniołom swoim przekazał o tobie, aby nie zranił o kamień nogi swojej. Zaraz do tego psalmu jeszcze zajrzymy. Ale tym razem dla swojej pokusy, żeby ją wzmocnić, znajduje werset biblijny. Dla pierwszej pokusy nie znalazł tekstu biblijnego. Czyli widzimy, że nie zawsze da się, chociaż mówią, że Biblia to jak stare skrzypce, można wygrać każdą melodię, ale okazuje się, że nawet szatan nie znalazł tekstu, żeby poprzeć pierwszą pokusę. Do drugiej już znalazł jakiś werset. W psalmie ma, żeby jest obietnica, że nic ci się nie stanie. Zajrzyjmy do tego psalmu, bo on jest ciekawy. Tu przy okazji w tym psalmie zobaczymy metodę, przewrotną metodę, którą stosuje szatan. I nie tylko, także ludzie, którzy chcą innych wprowadzić w błąd, robią tak to samo, co zrobi szatan w tym psalmie. Psalm 91, 11 i 12, to jest to, co on cytował. Przeczytam z psalmu, bo to jest troszeczkę jeszcze dłużej, więcej. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. To są te słowa, które on zacytował. I co tu takiego zrobił szatan, cytując ten psalm? Otóż wypaczył jego prawdziwe znaczenie, tego psalmu. Cały ten psalm, 91, w ogóle nie dotyczy naszego Pana. I nie ma tu żadnej obietnicy, że naszemu Panu a kamień nogi nie otrze, jak będzie chodził, czy jak będzie się przewracał. Cały ten psalm 91 dotyczy tylko i wyłącznie Kościoła, który miał być zabezpieczony przed potknięciem się o kamień obrażenia dla obydwu domów Izraela. Nie zamykajmy tego psalmu, tylko trzymając karteczkę, rękę na tej karce, zajrzyjmy do psalmu, do Izajasza 8. Bo jeszcze wrócimy do psalmu, więc żeby dużo nie kartkować. Izajasz 8, 14. I będzie wam świętością, tu jest mowa o naszym Panu, u Izajasza, i będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalem. Jeszcze raz powtórzę początek. Będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela. Mowa o naszym Panu, który miał być kamieniem potknięcia obrazy, od którym mieli się potknąć, przewrócić obydwa domy Izraela. Co to za obydwa domy Izraela? Cielesny dom Izraela, Żydzi, i duchowy dom Izraela, chrześcijaństwo. Tak jak w cielesnym był prawdziwy i nominalny, tak w duchowym jest prawdziwy i nominalny. W sumie mamy cztery Izraele. Można by zrobić taki wykład. Cztery Izraele, prawda? I pokazać Biblię, to może wszystko biblijnie uzasadnić, prawda? Pamiętamy naszego Pana, który mówi, oto prawdziwy Izraelczyk, czy tam Izraelita, w którego duchu nie ma zdrady. Przy okazji, wczorajsze słowo duch, w jakim znaczeniu by to pasowało? To nie też usposobienie, prawda? Mówiłem wczoraj, gdy to się wyświetlało, że usposobienie to najczęstsze znaczenie słowa duch. Oto prawdziwy Izraelita, mówi Pan, o pewnym Żydzie, w którego duchu, usposobieniu, umyśle, woli, sercu nie ma zdrady. To znaczy, że inni Żydzi nie byli prawdziwi. Znaczy, jak nie byli prawdziwi? Przecież też Żydzi od Abrahama, wszyscy mogą mu dokumentować pochodzenie. No nasz Pan miał na myśli duchowego, cielesnego Izraelitę, który był prawdziwym w tamtym w Izraelu. Zatem mamy dwa Izraele, cielesny i duchowy, i w każdym są prawdziwi i nominalni. Tacy, którzy tylko się nazywają. Zatem nasz Pan jest kamieniem, o który obydwa domy Izraela miały się potknąć. Zaraz powiem, jak one się potknęły, ale teraz wróćmy do tego psalmu i zobaczmy tą obietnicę. Obietnicę dla prawdziwego Kościoła, że byś tak, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli, Kościół, prawdziwy lud Boży, cię strzegli, naszego Pana, na wszystkich drogach twoich, na rękach cię będą nosić, byś nie uraził o kamień nogi swojej. To znaczy, żebyś nie przewrócił się o Jezusa, tak jak się przewróciły obydwa domy Izraela, i cielesny, i duchowy. W taki sposób i cielesny, i duchowy Izrael potknął się o Jezusa? Nie tyle o samego naszego Pana, co o sposób Jego przyjścia, który jest nierozpoznany przez nich do dzisiaj. Żaden z tych domów, ani cielesny Izrael, ani duchowy Izrael, chrześcijaństwo w ogólności, nie wie, że nasz Pan przyszedł. Izrael cielesny nie wie do dzisiaj, że nasz Pan przyszedł w pierwszym adwencie. Jak wiemy, Izrael nie uznaje naszego Pana za, z wyjątkiem tak zwanych Żydów mesjańskich, którzy przyjęli Jezusa. Izrael jako taki wciąż czeka na zrozumienie faktu, że nasz Pan był wtedy, kiedy był pierwszy adwent. Wciąż to stanie się dla nich dopiero w drugiej fazie ucisku Jakuba, kiedy oni zrozumieją i zobaczą, kogo przebodli. Do dzisiaj Żydzi czekają, albo nie czekają. Ci, którzy jeszcze mają wiarę, to pewnie czekają na pierwsze przyjście naszego Pana. Ci, którzy utracili wiarę, nie czekają na nic, bo oni już utracili wiarę, stali się bardziej ateistami niż wierzącymi. Jeśli chodzi o drugi dom Izraela, czyli to duchowe chrześcijaństwo, bo obydwa domy Izraela miały się potknąć o sposób przyjścia naszego Pana, to jak wiemy, chrześcijaństwo, tak zwane nominalne chrześcijaństwo wokół nas, wciąż nie wie, że nasz Pan wrócił w drugim adwencie. Bo znowu wraca nie tak, jak się oni spodziewali. Żydzi spodziewali się wielkiego wodza, który przyjdzie, stanie na czelu narodu, podniesie ich do wysokiej rangi, no pewnie wprowadzi ich także do Rzymu, sam stanie się cesarzem i pociągnie ich, i religia żydowska na czele pod wodzą naszego Pana będzie obejmie cały świat. Chrześcijaństwo nominalne dzisiaj czeka na znowu fizyczny powrót naszego Pana. Podobno ma przyjść na koniu, z mieczem, z trąbą, zatrąbi, cały świat usłyszy. I tak się spodziewają i dlatego potykają się o sposób Jego przyjścia. Ale wracamy do naszego. Czyli widzimy, jaka metoda zwodnicza szatana. Cytuję tekst biblijny, który nie dotyczy sytuacji, do której on próbuje go zacytować, no ale co lepszego mu znaleźć? Chwyta się czegokolwiek. Tak jak często ludzie, gdy chcą komuś coś biblijnie udowodnić, wezmą dowolny tekst, który jest zupełnie dotyczy innej sytuacji, innego okresu czasu, innych osób i cytują. No i próbują powiedzieć, że to jest właśnie biblijna podstawa do tego, co on chce powiedzieć. Więc wracamy do Mateusza 4. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, do tej jego pokusy, prawda, drugiej. Stawia pod znakiem zapytania to, czy Jezus jest Synem Boga. Bo jeśli jesteś Synem Bożym, to znaczy sprawdź teraz, czy jesteś Synem Bożym. Sprawdź, czy Ojciec wykona obietnicę, którą w psalmie zawarł, że masz nie obrazić o kamień nogi swojej. Możemy sobie zadać pytanie, czego szatan się spodziewał? Że Bóg Jezusa uratuje, gdyby ten ewentualnie skoczył z tej świątyni, czy nie uratuje? Myślę, że szatan był przygotowany na obydwie opcje, no bo nie wiedział, jak się naprawdę stanie. Jeżeli by Bóg nie uchronił Jezusa i nasz Pan by się zabił, skacząc z tej świątyni, miałby problem załatwiony, prawda? Pozbył się naszego Pana, bo jak wiemy, od kiedy się dowiedział, że nasz Pan ma się urodzić, to przez Heroda początkowo chciał go zniszczyć, potem działo także w trakcie jego misji, żeby go się pozbyć, no bo zdawał sobie sprawę. Jako istota duchowa doskonale widział, że nasz Pan przyszedł z nieba, że był kiedyś Logosem. On go znał jako Logosa, bo przecież to była istota duchowa szatan, kiedyś nazywał się Lucyferem, więc doskonale sobie zdawał sprawę, kto to jest i widział całą karnację, prawda, przejście naszego Pana na poziom ludzki, sobie myślał, o co tu chodzi, po co on przychodzi, jakie dzieło ma dokonać. Cokolwiek, czy on wiedział, znał szczegóły, czy nie znał szczegółów, zdawał sobie sprawę, że to jest dla niego na pewno niekorzystne. Zwłaszcza, że słuchał także zwiastowanie wobec Marii, aniołów, którzy zapowiadali narodzenie naszego Pana, a z tego wynikało, że on ma być wielkim i zbawić Izrael, no i że zaprowadzić dobrą worę wśród ludzi, no to było bardzo niebezpieczne dla szatana, więc od samego początku, gdy jeszcze był niemowlęciem, już chciał się go pozbyć. Więc jakby tak się stało, żeby zginął, osiągnąłby swój cel. Ale pewnie też liczył się z tym, że no, przecież Bóg wszystko może i może rzeczywiście, tak jak powiedział w psalmie, chociaż on go błędnie cytował, uratuje naszego Pana i rzeczywiście skoczy, nic mu się nie stanie. To też był szatan, z tego byłby zadowolony, dlatego taką pokusę mu przedstawił, taką sugestię na umysł mu nadał, ponieważ gdyby udało się naszemu Panu przeżyć, i tak zyskałby coś szatan. Co by zyskał? Prawdopodobnie możemy tylko wnosić, prawda, o co mu chodziło za tą pokusą. że nasz Pan pozyskałby tłumy nie przez prawdę, która ma skłonić człowieka do pokuty, potem do chęci upodobnienia się do Boga, oczyszczenia, pójścia za Jezusem, oddania swojego życia, tylko skłoniłby naszego Pana do zyskania tłumów na zasadzie poklasku, który tak przez zamanifestowanie swojej wielkości, wzbudzenie sensacji wokół siebie i własnej osoby, przykucia uwagi na sobie, eksponowania siebie, narażanie własnego życia, po to tylko, żeby zyskać uwielbienie tłumów. Ta sugestia mogła się wydawać słuszna naszemu Panu początkowo, ponieważ mogłaby oznaczać dla naszego Pana łatwość dotarcia z posesem prawdy do ludzi. Nasz Pan jednak broni się cytatem z 5 Mojżeszowej 6:16. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. No i możemy sobie teraz zadać pytanie, skąd nasz Pan mógł wiedzieć, że skok ze świątyni i zyskanie w ten sposób uznania i posłuchu Żydów nie jest właściwą drogą? Że taka sugestia się pojawiła, to znaczy, że ona miała szansę być przez naszego Pana przyjętą. Nasz Pan ją rozważył od początku do końca. I gdy ją rozważył od początku do końca tą myśl, uznał, że nie będzie kusił Pana Boga swego. To znaczy, że nie będzie postępował w sposób irracjonalny, narażający jego życie na śmierć, żeby zdobyć poklask tłumów, bo chyba te tłumy mają być przyciągnięte z miłości do prawdy i sprawiedliwości, a nie przez sensację, jaką on zrobił wokół własnej osoby, bo skoczy, nic mu się nie stanie i ludzie będą słuchali, co ma do powiedzenia. Więc skąd nasz Pan mógł wiedzieć, że skok ze świątyni i pozyskanie tłumów w ten sposób dla siebie i dla sprawy Pana, dla sprawy Boga, nie jest właściwą metodą. Tak? Z pozoru mogłoby się to wydawać słuszne. Zrób coś niezwykłego, a to otworzy uszy słuchaczy i będziesz miał tym łatwiejszą możliwość przedstawienia im tego, co masz do przedstawienia. Nasz Pan z pewnością miał w pamięci przynajmniej dwa teksty. Nie wiem, co jeszcze naszemu Panu do głowy się wtedy przypomniało. On wszystko miał, jak wiemy, cały Stary Testament w swojej pamięci podręcznej. Zatem Izajasz 42:2 mówi na przykład o naszym Panu, a nasz Pan ten werset znał doskonale. Nie będzie krzyczał, ani podnosił głosu, ani nie będzie słychać na ulicy głosu Jego. Taki werset jest o działalności naszego Pana. W nowym przykładzie to brzmi trochę inaczej, prawda? Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Mniej więcej oddaje myśl, ale dosłownie ten psalm 42:2 mówi, nie będzie krzyczał, ani podnosił głosu, ani nie będzie słychać na ulicy głosu Jego. Czyli ten werset chociażby zapowiadał, że Jezus nie miał być słyszany na ulicach, żeby chodził, rozpowiadał i krzyczał. Izajasz 53:3, doskonale znamy Izajasza 53, prawda? Zapowiadał niepopularność naszego Pana, pogardę dla Niego i nawet obrzydzenie ze strony Żydów. 53:3 pierwsze wersety. Kto uwierzyłby wieści naszej, a ramię Pana komu zostało objawione? Wyrósł bowiem przed Nim jak latoroś albo młody pęd i jak korzeń z ziemi suchej. Nie miał postawy ani dostojeństwa, byśmy mieli na Niego patrzeć, ani piękna, byśmy znaleźli w Nim upodobanie. Wzgardzony był i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, albo inaczej znający chorobę, i niejako zakrywaliśmy nasze twarze przed Nim, wzgardzony był i nie poważaliśmy Go. On to miał w pamięci ten werset, ten chociażby opis o samym sobie. Zatem jak na podstawie takich proroctw mógł nasz Pan uwierzyć, że skok ze świątyni w celu zdobycia uwagi, uwielbienia tłumów jest tym, czego oczekuje od Niego Bóg. Jest sposobem realizacji Jego myśli. Taka metoda przyciągnęłaby nie tych, których Bóg szukał. Nie poszukiwaczy i miłośników prawdy i sprawiedliwości, ale ludzi, którzy szukają sensacji, atrakcji, rozrywki, kariery, popularności. To prawdopodobnie właśnie z tego powodu nasz Pan zawsze odmawiał pokazywania wszelkich innych cudownych znaków, żeby do Niego przychodzili ci, którzy miłują prawdę i sprawiedliwość, a nie ci, którzy przychodzą z powodu pewnej sensacji, jaką nasz Pan wokół siebie tworzy. W Mateusza 16 rozdziale, a w wersecie 1-4 mamy taki opis sytuacji, w której proszono nawet naszego Pana, żeby pokazał jakiś znak, który miałby niby pomóc niektórym Żydom przynajmniej uwierzyć w Niego. Mateusz 16 od 1-4. I przystąpili do Niego faryzeusze i sadyceusze, kusząc, prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba. A On na to mówi do nich, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicza nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza, i opuściwszy ich odszedł. Wiemy, że znak Jonasza to 3 dni bycia Jonasza w brzuchu ryby, tak jak 3 dni nasz Pan był w grobie, a ten znak dopiero był po jego śmierci. Za jego życia nie było i nasz Pan odmawiał, bo okazanie jakichkolwiek znaków przyciągnęłoby do niego ludzi karierowiczów, tak jak w tej chwili. Od kiedy Kościół poszedł na Unię, wycofam się wiekami, tak historii wstecz, od kiedy Kościół poszedł na Unię, na współpracę z rządami tego świata, stał się wielką instytucją, a dawnymi czasy droga do kariery wiodła przez Kościół, no to ilu to chętnych było stać się chociaż biskupami i różnymi innymi duchownymi, żeby przez Kościół robić karierę w tym świecie. Nawet gdy nasz Pan leczył chorych, co było częścią jego misji, bo Izajasz mówił o nim, że choroby nasze nosił, to nawet gdy nasz Pan leczył chorych, to co, zabiegał później, żeby się jak najwięcej ludzi o tym dowiedziało, że od kogoś uleczył? Nie, jak wiemy, nawet mówił w niektórych przypadkach, żeby nikomu nie powiedział. Gdy na przykład trędowatego w Mateusza o 8 rozdziale uleczył, to temu trędowatemu powiedział, żeby kapłanowi się poszedł okazać, no bo tego wymagał zakon, jako że był trędowatym, a został oczyszczony, ale powiedział, żeby nikomu o tym nie mówił. Jak również nasz Pan też na potęgę nie leczył jak największe liczby chorych, a na pewno było chorych więcej niż on uzdrowił, ponieważ jego leczenie było tylko po to, żeby pokazać, do czego on jest zdolny i żeby pokazać, co będzie działo się na wielką skalę w jego królestwie. Natomiast nie zamienił się w uzdrowiciela, który poświęcił temu główną część swojej misji. Robił te rzeczy, dlatego że tak przewidywał boski plan, ale najmniej jak to tylko było możliwe potrzeba, żeby niepotrzebnie nie przyciągać tych, którzy z tego powodu mogliby zechcieć do niego przyjść. Dla prawdy i dla sprawiedliwości takich szukał. Jakie z tego lekcje dla nas? Nie róbmy niczego dla eksponowania samych siebie, dla próżnej chwały i dla uznania od innych. Galatów 5:26. Galatów 5:26. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując. Tam powinno być prowokując to słowo, to znaczy prowokując do podobnego postępowania. Bo ci, którzy są żądni próżnej chwały, pewnego uznania, to automatycznie prowokują innych, żeby też o to zabiegali. I potem wiemy, jak to w firmach tego świata to jest ciągła konkurencja i jeden każdy chce robić karierę kosztem drugiego. I także może się zdarzyć to między braćmi. Jana, Ewangelia Jana, 5 rozdział, zajrzyjmy jeszcze i tam. 41 i 44. Ewangelia Jana 5:41. Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości, nie przyjmuję chwały od ludzi. Bardzo krótki słowa naszego Pana. Nie przyjmuję chwały od ludzi. Dobrze byłoby także, żebyśmy sobie to tam, skoro nasz Pan nie chciał chwały od ludzi, to chyba tym bardziej my, którzy nawet nie jesteśmy w połowie naszym Panem. I 44. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. Zobaczmy, że w tym miejscu, tak, w wersecie 44, nasz Pan w ogóle podważa sens wiary tych, którzy twierdzą, że wierzą, mówiąc, jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od Boga. Szukanie wzajemnie chwały u siebie jest dowodem, ze słów naszego Pana wynikało, braku wiary takiego człowieka. Bo on powinien nie eksponować siebie i nie szukać wzajemnie od siebie uznania, tylko i wyłącznie zabiegać o uznanie od Boga. Druga lekcja z tego dla nas płynąca. Nie oczekujmy cudownych działań ze strony Boga dla naszej ochrony, tylko postępujmy mądrze i odpowiedzialnie w naszym życiu. A jeżeli postępując mądrze i odpowiedzialnie zostaniemy narażeni na jakieś niebezpieczeństwo w wyniku naszego codziennego w miarę mądrego i racjonalnego życia, możemy być pewni, że Pańska opatrzność będzie nad nami, tak jak wierzymy, ale widzimy, że czasami ulegamy wypadkom, nawet śmiertelnym wypadkom. Z wielu opresji na pewno opatrzność Pańska nas wyprowadziła, nawet nie wiemy o tym, co się mogło stać, a Pan to zablokował, ale żeby to było powodnie, żebyśmy sami nie prowokowali naszym nieodpowiedzialnym postępowaniem, nie zmuszali Boga do działania na naszą, w celu naszej ochrony, bo my mamy pragnienie zrobić coś nierozsądnego. Nasz Pan wtedy powiedział, nie będziesz kusił Pana Boga, czyli nie będziesz Go zmuszał do działania, bo Ty masz ochotę zrobić coś niepoważnego. Kolejna lekcja dla nas. Nie próbujmy głosić prawdy metodami, które nie pociągną właściwych osób. Nie głośmy prawdy metodami, które nie pociągną właściwych osób. Nasz Pan nie chciał skoczyć, żeby ułatwić sobie głoszenie prawdy. A na pewno by sobie ułatwił. Wyobrażamy sobie, jakby słuchali wszyscy z uwielbieniem tego, co mówi po tym skoku, a potem by wieść się rozeszła, zeskoczył, a mógłby jeszcze skoczyć za tydzień znowu gdzieś w innej miejscowości, gdyby zaszła potrzeba i miałby kolejne. I w końcu wszyscy by słuchali go i cały Izrael by się pewnie nawrócił. Tylko tak jak się chrześcijaństwo nawróciło, w Izrael by zrobił to samo, co chrześcijaństwo. Podobno żyjemy w chrześcijańskich krajach, na przykład w Polsce, a co wieczorami na wielu ulicach miast się dzieje w tym chrześcijańskim kraju. Jak to się jeden człowiek boi drugiego, że go okradnie albo zabije chrześcijanin drugiego chrześcijanina, nie wspominając, co w historii jeden chrześcijanin robił drugiemu chrześcijaninowi. Najśmieszniejsze sytuacje, takie w cudzysłowie najśmieszniejsze, prawda, które pokazują wartość tego chrześcijaństwa, to to, że chociażby w II wojnie światowej chrześcijański kraj niemiecki napada na chrześcijański kraj polski. Księża niemieccy chrześcijańscy modlą się do Boga o błogosławienie armii niemieckiej, tej działa. Chrześcijańscy księża polscy modlą się do Boga, żeby bronił ich przed niemieckimi żołnierzami, którzy mają błogosławieństwo no, tych samych chrześcijańskich księży. Jakie absurdy, a ile w historii było stuletnich wojen, 30-letnich, 100 lat wojna, 30 lat wojna non-stop. No, ta druga była 6-letnia, sobie pomyślmy, jak musiała wyglądać wojna stuletnia. A to wszystko było wokół Boga i religii. Ale to tak na marginesie. Zatem nie próbujmy głosić prawdy metodami, które nie pociągną właściwych osób, a tak właśnie zrobiło nominalne chrześcijaństwo i to jest główny powód, dla którego stało się nominalne. Na przykład ogniem i mieczem głoszono prawdę. Dobra metoda? Ogniem i mieczem? Albo krucjaty urządzić? Strachem? Przyjmujesz Boga albo giniesz? No to co bardziej uczciwy poganin, bo wybrał śmierć, bo miał jakiegoś pogańskiego Boga i nie chciał go zdradzić. Wybrał śmierć. Ale mniej uczciwy poganin wobec swojego pogańskiego Boga mówi, dobrze, przyjmę swojego Boga chrześcijańskiego, skoro mam zginąć, to... Albo król się ochrzcił, przyjął chrześcijaństwo i mówi do narodu, co? Od dzisiaj wszyscy jesteście chrześcijanami, bo cały naród, jak król chrześcijański, to i cały naród musi być chrześcijański. No i już stali się. Od razu kilka milionów chrześcijan się zrobiło. Jacy to chrześcijanie. Ale także nie jest dobrą metodą głoszenie prawdy przez wytykanie czyichś błędów, przez kłótnie. A czasami się zdarza, że bracia, jak zaczną dyskutować, to się kłócą. W sprawach Boga i Biblii. Dlaczego? Tylko jak powinniśmy to głosić prawdę? No powinniśmy najpierw właśnie zacząć od czego? Od dogłębnego zbadania prawdy samemu. Że jak wyjdę tą prawdę głosić, to żebym ja wiedział, co ja mówię. I w razie czego mógł obronić wszelkie zarzuty, jakie ktoś może mieć pod adresem, no nie tyle moim, tylko prawdy, której głoszę, no ale także moim, no bo ja coś tam mówię do niego, prawda? Więc najpierw dogłębnie zbadajmy sami prawdę, przetrawmy ją, zrozummy tę prawdę, a następnie opowiadajmy tę prawdę innym i to koniecznie we właściwym duchu. Tu się odwołam na chwilę, bo to są ważne rzeczy, do Starego Testamentu, do III Mojżeszowej. A co tam znajdziemy w III Mojżeszowej? Ktoś powie, w III Mojżeszowej jest coś na temat głoszenia prawdy? Jak to robić? Tak, i to jeszcze w typie związanym z pewnymi ofiarami. Wiemy, że Żydzi mieli wiele różnych ofiar. 12 rodzajów. My zwykle znamy tylko ofiarę za grzech. Z dnia pojednania, cielec, bo to ta główna ofiara. Ale oni mieli jeszcze 12. Chyba kiedyś w Bydgoszczy mówiłem coś o jakichś ofiarach. Już było. Ta prezentacja była. Czy były ofiary śniedne? Bo nie spojrzałem do mojego. Oto. Bardzo dobrze. Widzę, że tyle lat minęło, a niektórzy normalnie w pierwszej sekundzie odpowiadają na pytanie. To zatem będzie tylko to przypomnienie. Ofiary śniedne, albo tak zwane ofiary z pokarmu, to są ofiary, które pokazują, w jaki sposób mamy głosić Słowo Boże. Bo pokarm, prawda, tak jak Żyd przynosił pokarm, no to jakbyśmy my pokarm prawdy ofiarowali Bogu. Chcemy Bogu służyć przez opowiadanie Jego prawdy. Czyli jak gdyby symbolicznie przychodzę, Boże, do Ciebie z ofiarą śniedną. To ofiara śniedna, taka nazwa staropolska, prawda, w Biblii Gdańskiej jest używana. Dzisiaj nowe przykłady nazywają to pokarmową, prawda, ofiarą. A śniedna chyba pochodzi od nazwy śniadania, prawda, śniadanie, pierwszy posiłek dnia, więc ofiara śniedna związane ze śniadaniem. Pewnie takie jest pochodzenie słowa staropolskiego śniedna, ale jak zwał, tak zwał, to nie chodzi o słowo śniedna, pokarmowa. Zobaczmy, co pierwszy werset, trzecia Mojżeszowa 2, tak? Nie wiem, czy powiedziałem, czy to trzecia Mojżeszowa 2 rozdział, a werset pierwszy. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niech ofiarą jego będzie przednia mąka, niech poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidło. Takie są instrukcje. No i Żydzi jak chciał ofiarę pokarmową śniedną złożyć, to tak musiał zrobić. Mąka polana oliwą i jeszcze z dodatkiem kadzidła. I przynosił to na ofiarę, no i to się składano setki razy, tysiące razy, może miliony razy. Po co to Bogu było potrzebne? No na pewno Bóg nie miał wielkiej przyjemności z samej tej ofiary, z tej mąki, co tam się paliła. To był zapach był pewnie przyjemny, bo było kadzidło, ale na pewno nie Bogu chodziło o ten zapach. On tu cały czas pokazywał rzeczy o wiele, wiele głębsze, bo jak wiemy, wszystkie ofiary, wszystko, co jest w Starym Testamencie, jest cieniem rzeczy przyszłych. Tak pisze Paweł o tym, prawda? A wiemy, że w Grece nawet to słowo cień to typos, czyli dlatego my często używamy termin typ, ale jak ktoś woli cień albo symbol, to jest dobre słowo. Bo o to chodzi. Cień, symbol, typ. Nie było to, niech Bogu nie chodziło o to, żeby Żydzi tą mąkę tak w sposób, prawda, spalali, jeszcze kadzidło do tego dawali i oliwę, tylko mu chodziło o pokazanie, przedstawienie, jak powinno wyglądać głoszenie Słowa Bożego. Teraz zobaczmy, zaraz wrócę do tych jeszcze trzech elementów, zobaczmy, że naruszenie któregokolwiek z nich oznacza, że ofiara śniedna, czyli nasze głoszenie prawdy, zostało źle zrobione. I czy Bóg przyjmie naszą służbę w postaci głoszenia prawdy, jeżeli ją złożymy niezgodnie z instrukcjami? No chyba nie. Przyjąłby ofiarę śniedną od Żyda, który by zapomniał o kadzidle? Jest mąka, jest oliwa, a kadzidło za drogie. Nie wziąłem, Boże, bo takie kadzidło to kosztuje trochę. To tak bez kadzidła nie przejdzie? No to przecież chyba chodzi o tą głównie mąkę, już nawet oliwę dodałem. A inny by bardziej pożałował, to może by oliwy nie dodał? Samą mąkę by przyniósł? Musiały być wszystkie trzy elementy. I co one znaczą dla nas? Mąka, jak wiemy, bierze się w wyniku mielenia ziarna. Co to pokazuje? Zanim rozpoczniesz ofiarę śniedną, to zdobądź mąkę. Przemiel nauki Słowa Bożego. Zrozum, o co tam chodzi. Miel to ziarno prawdy, aż uzyskasz mąkę. Jak będziesz mielił tą mąkę, żeby zrozumieć, o co chodzi w naukach biblijnych, tak żebyś potem się nie zawstydził. Bo to już nie chodzi tylko o ciebie, to się możesz zawstydzić, ale ty reprezentujesz Boga, mówisz coś o Bogu, ktoś się zadaje pytanie, a ty nie wiesz, jak Boga obronić. A on zarzucił Bogu to, tamto, a ty nie potrafisz. Pamiętamy, że apostoł potem wzywa, żebyśmy zawsze umieli zdać sprawę z tej wiary, która w nas jest. Dlaczego wierzymy w to, co wierzymy, z czego to wynika. A nie tylko powiemy, a jak ktoś ma jakiś kontrargument, to my już właściwie nie potrafimy nic więcej obronić, tylko się poddajemy. Więc miel to ten pokarm, aż będziesz miał z niego mąkę. To znaczy, jak pojawi się mąka w wyniku twojego milenia, to pojawi się ten element pokazany w oliwie, bo wiemy, że oliwa jest symbolem zrozumienia. Duch zrozumienia pokazany w oliwie. Czyli jest mąka, przemielony pokarm Słowa Bożego. Dzięki mieleniu twojego pokarmu, analizowaniu pokarmu Słowa Bożego, pojawiła się oliwa. Zrozumiałeś to wszystko. Dzięki temu, że mieliłeś ten pokarm, rozumiesz go teraz. To teraz jesteś już bardzo bliski, żebyś mógł innym o tym opowiadać. Bo sam zrozumiałeś, uwierzyłeś i opowiadasz. Zrozumiałeś i opowiadasz, ale jeszcze nie zapomnij do tego kadzidła. A co kadzidło przedstawia? No wiemy, że kadzidło wiązało się z pięknym zapachem, prawda? Jak się to spaliło, to taka wonia, jak perfumy obecne by były. Zatem kadzidło pokazuje zalety charakteru, które trzeba dołączyć do głoszenia prawdy. Głównie miłość. Głosić prawdę z miłości dla kogoś, a nie po to, żeby mu zaimponować, nie po to, żeby go pokonać i wykazać mu jego głupotę, że ja jestem mądrzejszy, a ty trochę mniej mądry jesteś, a moją wyższość, twoją niższość, albo nie wiem, cokolwiek, może jakieś korzyści, zyski jeszcze, trudno sobie wyobrazić, ale wiemy, że różne osoby mają różne motywy. Przypomina mi się Paweł, który w pewnym momencie pisał, że niektórzy głoszą Ewangelię na złość Pawłowi. Szczególnie gdy Paweł był w więzieniu i nie mógł działać, więzienie go ograniczało, to inni głosili nie po to, żeby innym prawdę zanieść, tylko żeby Pawłowi było przykro, że on nie może, a oni głoszą. I on pisze, że jak niektórzy mają, ale mówią, ale niech tam nie sobie głoszą. Jak opowiadają Słowo Boże, ale to na pewno się Bogu nie podobało, ponieważ nie było kadzidła. Wobec tego nie próbujmy w czasie, gdy rozmawiamy o prawdzie, o sprawach boskich, nie pozwólmy sobie nigdy wyprowadzić się z równowagi, bo ja nie widzę powodu, żeby się dać wyprowadzić. Nawet jak przeciwna strona nie rozumie, sprzeczy temu, nie zgadza się, no to powtarzajmy ile trzeba, a jak nie, no to zakończymy rozmowę, ale zawsze, żeby to było w duchu, w którym będzie obecne kadzidło. Jak ktoś się zdenerwuje, głosząc Słowo Boże, to lepiej, żeby nie głosił. Jeżeli w efekcie ma być nerwy i mocne słowa. A tak niestety często chrześcijanie się zachowują. Nie składają ofiary śniednej zgodnie z przepisami. Brak kadzidła, unieważna ofiarę. Jeszcze chciałem jeden werset przytoczyć, który czasami niektórzy chrześcijanie cytują na dowód tego, że mogą głosić Słowo Boże, nawet jak go nie do końca sami zrozumieją, czyli nie ma mąki, nie ma oliwy zrozumienia. No, kadzidło to tam pewnie też nie ma, ale chodzi głównie o te dwa elementy. Łukasz, 12 rozdział, tam są słowa naszego Pana, które są często opacznie interpretowane przez niektórych. Łukasz 12, 11 i 12. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Dlaczego się nie troszcie? Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. A jak ktoś na się wczoraj przyciągnę, wracam do wczorajszego tematu. Duch Święty znowu. Duch Święty was pouczy. I niektórzy myślą sobie, Duch Święty, no to Duch Święty, wszystko jedno, jak tam go rozumieją, czy błędnie jako trzecią osobę Trójcy, że on im pomoże, albo jakoś tam inaczej, wszystko jedno, ale myślą sobie, nie bardzo wiem, o co chodzi, jak powiedzieć, nie rozumiem pewnych rzeczy, ale tu mam obietnicę od samego naszego Pana, że w tejże godzinie, jak będę gdzieś tam sobie znajdę, to Duch Święty mi powie, co mam mówić i co nie mówić. No i co? Działa to? Mówi tak Duch Święty do ucha, a my tylko powtarzamy? W sytuacjach różnych wiemy, że nie działa. Jak sami nie jesteśmy przygotowani odpowiednio do podania prawdy, obrony prawdy, to nie ma żadnej cudownej interwencji Ducha Świętego, który by nam gdzieś coś szeptał. Ten Duch Święty, o którym tutaj nasz Pan mówi, to Duch Święty w tym najczęstszym biblijnym znaczeniu, o którym mówiliśmy wczoraj, czyli usposobienie. Twoje własne usposobienie. Twój umysł, wola i serce. Wobec tego Duch Święty pouczy Ciebie, każdego z nas, mnie i Was, bracia i siostry, pouczy w tejże godzinie, w tejże chwili, w której się znajdziecie, w takiej czy innej sytuacji, co trzeba mówić, jeżeli tego Ducha Świętego w swoim umyśle, woli i sercu rozwiniecie. Jeżeli w swoim umyśle będziecie mieli myśli Boże, biblijne, no to znajdziecie się w pewnej sytuacji, zobaczycie, jaka to sytuacja i dojdziecie do słusznego wniosku, co należy powiedzieć, a czego nie należy powiedzieć. Jak będziecie mieli Ducha Świętego w swojej woli, no to ta wola będzie chciała te rzeczy powiedzieć. Jak będziecie mieli Ducha Świętego w sensie uczuć, charakteru, sprawa kadzidła, to zrobicie to jeszcze w dobrym duchu. Także będzie efekt, bo powiecie tą prawdę z miłością, w sposób jasny, zrozumiały. Ile to głoszenia Ewangelii jest dzisiaj na świecie? Myślę, że większość w sposób niezrozumiały i niejasny. Nieraz jak się też na pewno się spotykacie z tymi, którzy głoszą Ewangelię na ulicach, prawda, z braćmi z towarzystwa, no co by nie mówić, ich wiedza biblijna jest bardzo, bardzo ograniczona. Mają, są zwykle wyuczeni, prawda, pewnych formułek, które mają mówić. Jeżeli się ktoś im zada pytanie, to on o tym samym nie potrafi własnymi słowami powiedzieć. Jak się tak zajdzie z innej strony, to on się już gubi i mówi, to ja panu przeczytam i wyciągam książeczkę i coś czyta z książeczki. Nie jest w stanie nawet, czyli widać, że nie rozumie sam tego, co mówi, albo mówi, to ja przyjdę z kimś innym. I kogoś tam innego sobie dobierze, no ale jak się wychodzi i się głosi, powinno się być przygotowany do umiejętnego przedstawienia tejże prawdy. Duch Święty nie podpowiada cudownie, tylko Ducha Świętego trzeba rozwinąć. A jak go sobie rozwiniemy wcześniej, to potem on nam w bardzo wielu rzeczach będzie pomocny, na przykład w głoszeniu prawdy i podpowie, co mówić i czego nie mówić. Nie afiszujmy się również, jeszcze lekcja dla nas z tego, naszą pobożnością albo naszą sprawiedliwością, naszym podobieństwem do Boga, do Jezusa czy czegokolwiek, bo naprawdę nie ma się czym afiszować. Izajasz 64, 6. Izajasz 64, 6. Wszyscy staliśmy się jak nieczysty, a wszystkie nasze sprawiedliwości jak szata splugawiona. A wiecie, bo te słowa tam jest dosłownie w oryginałach. Ja często zaglądam do kodów, prawda, że zawsze chwalę kody, te czterytomowe wydanie Biblii, ponieważ tam jest dosłownie słowo w słowo, jak jest w oryginale. Więc wszyscy staliśmy się jak nieczysty, wszystkie nasze sprawiedliwości tam dokładnie jest, jak szata splugawiona, tak mówi nowy przekład, jak szata splugawiona, a dokładnie w oryginale jest jak szata, jak okrycie nieczystej kobiety. Wszyscy wieniemy jak liść, a nasze nieprawości porywają nas jak wiatr. Wszystkie nasze sprawiedliwości, czyli sprawiedliwe nasze czyny, porównane do szaty splugawionej, a dosłownie do okrycia nieczystej kobiety. Więc gdy Izajasz te słowa pisał, to co miał na myśli tylko siebie, że on taki jest? Mówi nasze, czyli także siebie uwzględniał. Żydów jeszcze miał na myśli? Każdy z nas może to za nim powtórzyć. Grzech uczynił nas wszystkich tak nieczystymi, że nikt z nas nie ma prawa myśleć o sobie zbyt wysoko. Dlatego pokora, prawda, która jest właściwą samooceną, w przypadku ludzi niedoskonałych z konieczności jest zawsze niską samooceną. Właściwą, czyli niską, Bo te różnice, które między nami ewentualnie występują, że może ktoś jest ciut lepszy od kogoś innego, ciut mniej upadł niż drugi, to się nie liczy, to jest zero. To nawet o tym nie mów. Bo twój dystans do doskonałości, nawet jak jesteś milimetr lepszy od kogoś, jest przeogromny. Jest przeogromny i to się z boskiego punktu widzenia jesteście na takiej samej pozycji, a mało tego, jak wczoraj też mówiliśmy o tym, ci, którzy są czasami na niższej pozycji moralnej, gdy przychodzą do Jezusa i przez Niego szukają możliwości powrotu do Boga, wyprzedzają tych, którzy teoretycznie byli od nich lepsi, mniej odpadli, zostawiając w tyle tych lepszych. Większym bohaterstwem jest pójście niepopularną drogą cichego posłuszeństwa Bogu, bez jakiegoś splendoru, niż dokonywać wielkich i wspaniałych rzeczy, które wzbudzą podziw człowieka, ale jakiego człowieka? Upadłego i nie kierującego się boskim sposobem myślenia. Człowieka, dla którego prawda Boga jest głupstwem, jak mówi Paweł. I wracamy do trzeciej pokusy naszego Pana, czyli do Mateusza 4 rozdziału. I teraz mamy wersety 8 i 10. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, w umyśle, w działanie na umysł, i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę, mówiąc: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Nasz Pan odpowiada znowu: idź przed szatanie, albowiem napisano, kolejny cytat, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Trzeci kierunek, pycha, albo dosłownie ostentacja życia, czyli szukanie przywilejów, tytułów, wyróżnień, zaszczytnych znajomości, koneksji, urzędów. Czasami niektórzy się, to chyba już nie działa w tej chwili, bo w tej chwili poziom dobrobytu wśród ludzi się mniej więcej wyrównał, ale kiedy były większe dysproporcje, byli tak zwani bogaci i biedni, i ci bogaci naprawdę byli dużo, dużo bogaci niż ci biedni, to wśród braci, podobno, ja to tylko z literatury znam, występowały takie coś, że bogatsi bracia wstydzili się przyznawać do biedniejszych braci, bo to był jak gdyby niższy stan. Dzisiaj to raczej nie występuje, ale chyba nie dlatego, że jesteśmy lepsi niż tamci bracia dawniej, tylko że poziom raczej się chyba tak ekonomiczny waszy wyrównał i nie ma takich przepaści między ludźmi. Zresztą to musi być prawdą, że tak było, ponieważ nawet w czasach apostolskich, pamiętamy 11 rozdział 1 do Koryntów, ani nie będę tego cytował, ale mamy tam ciekawe, tam gdzie w nowym przykładzie jest taki nawet błędny tytuł, prawda? Niewłaściwy sposób obchodzenia wieczerzy pańskiej. Bo tam niektórzy sądzą, że to była wieczerza pańska obchodzona, tylko niewłaściwie. Że tam jest napisane, może zajrzyjmy, co będę opowiadał. To pewnie szybciej będzie, jak ja tam zajrzę, niż będę opowiadał. To widzę, że to nie jednak, tak, pierwszy mówiłem, no chyba będzie to pierwszy. Pierwszy Koryntów, 11 rozdział. I tam jest taki podtytuł, przynajmniej w nowym przykładzie, jak nie należy spożywać wieczerzy pańskiej. Przy okazji, jak ktoś nie wie, to niech nie sądzi, że to naprawdę jest opis wieczerzy pańskiej, tylko że źle spożywanej. To żadna wieczerza pańska była i Paweł to potem krytykuje, ale niektórzy sądzą, że to jest właśnie niewłaściwe spożywanie wieczerzy pańskiej. Niedawno miałem dyskusję z byłymi braćmi świadkami Jehowy, którzy mi to zacytowali na dowód tego, że wieczerzę pańską można obchodzić, kiedy się chce i ile razy w roku się chce. Kiedy coś jesz, to wieczerzę pańską przy okazji. Mówię, o tutaj jest napisane. Od 20 wersetu. Wy tedy, ale to też jest wina trochę przykładu Biblii Warszawskiej, który to nieumiejętnie tłumaczy. Ja już u siebie zmieniłem. Przeczytam, jak jest dosłownie w kodach, bo to jest ważne tłumaczenie. Wy tedy, gdy się schodzicie, tam gdzieś macie chyba do zboru albo coś takiego, prawda, w Biblii Warszawskiej. Dokładnie nie ma tam żadnego zboru. Wy tedy, gdy się schodzicie w jedno miejsce, to nie jest to jedzenie wieczerze pańskie. Tak jest dosłownie. Szukałem potem nawet wyjaśnienia tego wersetu w naszej literaturze. Zero milczenia. Nikt nic z tego nie komentuje. Ani brat Russell, ani brat Johnson. Tak sobie myślę, czemu to nikt nie komentuje, no, żeby to zbić, że to nie jest wieczerza do zboru. Okazuje się, że w angielskim też nie ma, jest przetłumaczone tak, jak tu czytałem. Wy wtedy, gdy się schodzicie w jedno miejsce, to nie jest to jedzenie wieczerzy pańskiej. Nie ma tam żadnego zboru, tylko schodzą się w jedno miejsce i jedzą. I myślą, że jedząc, obchodzą wieczerzę pańską. I teraz zobaczmy, co Paweł pisze, co tam się działo. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy, i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi, co tam macie bracia? Pijany. Sądzicie, że bracia w tamtych czasach upadli tak nisko, że się upijali? Na pewno nie. Możliwe jest tłumaczenie pijany albo nasycony. Nie wiem, dlaczego tłumacze wybrali wersję pijany jako lepszą dla chrześcijan. Cokolwiek by nie powiedzieć o chrześcijanach, prawda, tamtego czasu, chyba to nie byli pijacy zawodowi, którzy przychodzili i się upijali. I na tym polegało, jeszcze to było niewłaściwe spożywanie wieczerzy. Gdyby się nie upili, to byłoby właściwe, tak? Jeden jest głodny, a drugi nasycony. I teraz zobaczmy, czy nie macie domów, aby jeść i pić, a czy zborem Bożym gardzicie, zobaczmy, gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają. Co wam mam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. I potem zaraz Paweł mówi, albowiem ja przyjąłem to od Pana, to co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który by wydał, wziął chleb i pokazuje, że to jest wieczerza Pańska, inne zupełnie emblematy, nie, że każdy swoje przynosi. Bo tam było tak, że przynosili i ci bogaci przynosili jedzenie na jakieś tam wspólne spotkanie. Biedni nie, bo nie mieli. Ci bogaci przyniesie to sobie jedli, a ci patrzyli. I mówi, że to wy pogardzacie zborem Bożym, prawda? To nie możecie w domu sobie zjeść, to przynosicie jedzenie i jecie przed tymi głodnymi, biednymi braćmi, którzy nie mają, a też ich nie poczęstujecie, tylko jecie, no bo wy lepsi, wy bogaci, tamci biedni. Takie rzeczy już były i zawsze były. To tak na marginesie mi się przypomniało. Więc pycha, ostentacja życia. Szatan w tym trzeciej pokusie, kiedy w myślach zabiera naszego Pana na tą górę i pokazuje mu wszystkie królestwa, sięga po największe działo. I to pewnie nie był żart z jego strony. To było wszystko, na co było szatana stać. Oddać wszystkie królestwa ziemi pod władanie naszemu Panu. Co mogło się kryć w treści tej pokusy o oddaniu całego królestwa? Znowu możemy tylko wnioskować, prawda, szczegółów nie myślimy, co ten szatan, na co on liczył. No ale widzimy, co mówi. Wszystkie królestwa będą twoje, bo ja mam nad nimi kontrolę, mogę ci je oddać, tylko musisz im się pokłonić. Więc najwyraźniej szatan, jego plan był taki, że udaje w tej pokusie, w tej sugestii sprzymierzeńca naszego Pana. W jego misji. Pamiętamy, cały czas mówiliśmy, żeby naszego Pana skusić, szatan musiał udać, że to, do czego go namawia, jest dobre. Bo do niczego wprost grzesznego nasz Pan by się w ogóle nad tym nie zastanawiał. Więc udaje sprzymierzeńca naszego Pana w zaprowadzeniu władzy Boga na świecie, królestwa, podniesieniu poziomu życia ludzi. Argumentuje, że jest Panem w sytuacji, no jest dozwolenia Bożego, ma wpływ, usuwa cesarzy, królów, no widać, że kontroluje bieg wydarzeń. Przyznaje, że może nawet, że jego władza nie zawsze jest taka bezbolesna, ale inaczej się nie da, no tak trzeba, żeby porządek utrzymać. Tak naprawdę to on chciałby uczynić świat sprawiedliwym i lepszym niż jest. Chciałby wspomóc naszego Pana w jego dziele podnoszenia świata do doskonałości. Ale jest jego warunek. Nasz Pan musi mu się pokłonić. Oczywiście nie rozumiemy, że chodziło o taki pokłon, raz nasz Pan wykona już, tylko ten pokłon coś symbolizował, co zresztą wynika z odpowiedzi naszego Pana. Gdy on do niego mówi, idź przed szatanie, Panu Bogu swemu będziesz dawał pokłon i tylko jemu służyć będziesz. Czyli chodziło nie o złożenie fizycznie pokłonu, już nasz Pan jest Panem sytuacji, tak? Tylko, że będziesz służył nie tak jednorazowo, tylko od zawsze. Ja jestem duchową istotą, kontroluję bieg wydarzeń na świecie, a ciebie uczynię być może tak cesarzem. Będziesz w Rzymie, ja tam nie mam problemu, zaraz przed jakiegoś buntu tam dokonamy i do sprawy, że ty będziesz tam wyniesiony do, no i z tamtej pozycji będziesz mógł dokonać wielkich reform. Zobacz, ile będziesz mógł dokonać, jak ja ci dam władzę nad tym światem, wprowadzę cię na urząd cesarza w Rzymie. Wystarczy tylko, że będziesz mi służył, bo wtedy ja będę duchowym twoim panem, a ty będziesz tutaj moim przedstawicielem na ziemi i będziesz mógł wykonywać swoje dzieło, będziesz bez problemu będziesz realizował swoją misję, którą Bóg ma dla ciebie do wykonania. To, że taka mogła być tło sugestii szatana, wynika z tego, że ta sugestia już kiedyś raz zadziałała. Kiedy? Przy potopie. Na co się dali skusić aniołowie, wtedy jeszcze nie upadli? Że będą się żenić z ludzkimi kobietami, że będą mieli z nimi dzieci. Te dzieci będą doskonałe, bo będą doskonałych ojców, aniołów. Że powoli rodzaj Adama będzie wymierał, ci, którzy są potomkami Adama, ci grzeszni, niedoskonali ludzie. Potomkowie aniołów i ich potomkowie, i tak następni potomkowie, będą coraz bardziej i w końcu za ileś tam lat, kilkaset lat, cała ziemia napełni się doskonałym potomstwem aniołów z ludzkimi kobietami. No i to podziałało. Wiemy, bo poszło, tak aniołowie zrobili i z tego powodu ta część, która tak zrobiła, stała się upadłymi aniołami i zostali później przez Boga wyrzuceni z nieba i zamknięci wokół atmosfery ziemi, skuci łańcuchami ciemności. Jezus zauważył w tej ofercie jednak jeden podstawowy problem. Szatan zupełnie pomijał grzeszny stan człowieka. Grzech człowieka, który jest jego prawdziwą chorobą, który wpędza go do grobu i w tym grobie go trzyma i trzeba go z tego grobu wyprowadzić. W najlepszym wypadku szatan oferował Jezusowi podniesienie ludzi na wyższy poziom, zaprowadzenie wyższego standardu sprawiedliwości dla tych, którzy żyli akurat, mieli szczęście żyć w czasach naszego Pana, no i może później, jak się będą narodzić, ale zmarli, zostaną zmarłymi, no bo coś cesarz rzymski pomoże zmarłym. Mało tego, żyjący będą umierać, no bo jak zatrzymała ich życie, prawda, jak będą, żeby nawet był cesarzem, od razu nasz Pan zorientował się, że to nie jest boska metoda. Znał proroctwa Starego Testamentu i widział w tych proroctwach Starego Testamentu wersety, które mówią o czym? O czci, chwale, o panowaniu, że każde kolano się zegnie przed naszym Panem, każdy język go wyzna, że ma przyjść pożądanie wszystkich narodów, że ziemia będzie napełniona znajomością pańską, jak wody napełniają oceany. On to wszystko znał. Wszystko stare księgi Starego Testamentu, więc on widział. Ale widział w Starym Testamencie nasz Pan jednak także inne nauki jeszcze, które mówiły o czym? O Jego cierpieniu i o Jego ofierze. Cielec chociażby z Dnia Pojednania. On na pewno wiedział, że on jest tym cielcem, który ma być złożony na ofierę, a potem za nim pójdą inni następni pokazani w koźle pańskim. Pamiętał o wersety z Izajasza o baranku prowadzonym na rzeź. Pamiętał wersety, które mówią o pogardzie, hańbie dla niego, od narodu żydowskiego, od jego odrzuceniu, do swoich własnych przyszedł, ale go swoi nie przyjęli własni. To wszystko on miał w swoim umyśle. I teraz zobaczmy, doskonały Jezus ma w umyśle cały Stary Testament, widzi teksty, które mówią o jego wyniesieniu, uwielbieniu i widzi teksty o jego hańbie, odrzuceniu, pogardzie i łącznie ze śmiercią. Zatem zadał sobie pewnie pytanie, jaka może być kolejność wypełnienia się tych proroctw? Mówi, znam proroctwa w Starym Testamencie i takie, i takie. I te piękne, i te, które mówią o tej słabszej stronie, prawda, o tej ciemniejszej stronie mojej ofiary. Czyli najpierw będzie chwała i uznanie i błogosławienie całego świata, a potem cierpienie i ofiarnicza śmierć naszego Pana? Czy na odwrót? No każdy chyba uzna, że jeżeli ma być to i to, to nie w takiej kolejności, że najpierw chwała, wyniesienie, uwielbienie, błogosławienie całego świata, a potem śmierć naszego Pana, bo kto by go zabił, jeżeli by świat był już błogosławiony, podniesiony. Więc nasz Pan od razu wywnioskował, że najpierw muszą się wypełnić te proroctwa, które zapowiadają jego poniżenie, odrzucenie, hańbę, zgardę i zabicie, a później kiedyś przyjdzie ta druga część. Nawet zresztą Piotr, jak pisał o tym, w 1 Piotra 1,10, zobaczmy, 1 Piotra 1,10 oraz 11, to Piotr też tak o tym, tą kolejność ustawia. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy. I teraz zobaczmy. Który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa i ale też mające potem nastąpić uwielbienie. Po cierpieniu. Jezus czytał w Starym Testamencie, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów, iż to właśnie On będzie musiał umrzeć za ludzi. Dlatego taka sugestia szatana, o pójście na współpracę z Nim i zaprowadzeniu jakiegoś lepszego porządku w tą drogą, wydała mu się nie od Boga. Wobec tego nie została także i przyjęta. Natomiast pokusie tej uległo całe nominalne chrześcijaństwo, które poszło na współpracę z rządami tego świata, to co nasz Pan wtedy odrzucił, chrześcijaństwo w swojej masie skorzystało z tego. Poszło na współpracę z rządami tego świata, nawet tych rządzących ustanawiało, błogosławiło, żeby pełnili jego wolę, żeby wykonywali to, co oni by chcieli. Ale z tego powodu nazwane jest w Biblii nierządnicą, która zdradziła naszego Pana, bo prawdziwe chrześcijaństwo powinno czekać na powrót Pana jako oblubienica poślubiona oblubieńcowi i nie zdradzać go w międzyczasie, gdy czeka na jego powrót, tak jak między ludźmi, prawda, porządnymi, jeżeli ktoś się już z kimś zaręczy, a nawet jeszcze przed zaręczynami, jeżeli już ktoś z kimś tak zwany sympatyzuje, prawda, mają się ku sobie, to powinni być lojalni wobec siebie i nie jeszcze mieć innych partnerów czy partnerki w międzyczasie, prawda? No ale Kościół tak właśnie zrobił. Zatem jakie z tego lekcje dla nas? W związku ze służbą Ewangelią nie szukajmy dla siebie żadnych korzyści, ani finansowych, ani żadnych innych, jakie mogą być, szacunku, uznania, pochleb, cokolwiek by to nie było. Co jest typowe dla większości klerów kościołów nominalnych? Zobaczmy do 1 Tesaloniczan 2, wierszy Tesaloniczan 2, od 5 do 12. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł Pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świętobliwie i sprawiedliwie i nienaganne było nasze postępowanie między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Służmy Ewangelią tak, żeby nie było widać nas, tylko tego, którego opowiadamy. Ja tu stoję, nie widzicie, bo to jest, no, gdyby się schował, to było nawet niegrzecznie, prawda? Ale to nie chodzi o to, żeby się schować, jak ktoś mówi coś o Bogu. Chodzi o to, żeby w głoszeniu nie było. Pamiętam, jak ktoś kiedyś powiedział, jaka jest główna różnica między literaturą, którą brat Russell na temat Boga pozostawił, a literaturą na przykład towarzystwa. Że jak się czyta brata Russella dzieła, to nie widać autora. Tylko Boga, o którym on pisze i jego plan. Jak się czyta na przykład dzieła literackie towarzystwa, to ciągle to towarzystwo jest wspominane jako ten prawdziwy lud Boży, a dzieło taki jest, sugestie ciągle się narzucają swoją własną osobą. To jest taka cecha. I każdy, kto głosi Boga i głosi Boga tak, żeby przy okazji było Jego widać, że On to robi, żeby tam przypadkiem nie przeoczyć Jego roli w tym głoszeniu, to już jest szukanie uznania dla siebie. To już jest nie takie głoszenie, jakie być powinno. Zobaczmy zresztą do naszego Pana, który w Ewangelii Jana dał bardzo dobrą wykładnię na ten temat. Jana 7 rozdział 17 i 18. Jana 7, 17, 18. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. I potem w następnym wersecie daje genialną wskazówkę, jak odróżnić sługę Boga, który służy Bogu, od sługi Boga, który służy samemu sobie. Oczywiście o Bogu też wspomina, no bo chce być uznawane za sługę Boga, ale tak naprawdę to służy sam dla samego siebie. Kto od siebie samego mówi, zwłaszcza dobrze te słowa, kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim w nieprawości. Jeszcze raz powtórzę, 18. Kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały. Jeżeli ktoś szuka własnej chwały w tymże głoszeniu, to znaczy, że nie mówi to, co Bóg mu kazał powiedzieć, tylko mówi od samego siebie. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. No bo logicznie rzecz biorąc, prawda? Jeżeli ktoś opowiada chwałę innego i plan tego innego i zachęca kogoś, żeby przyszli, ale nie do niego, tylko do tego innego, do tego Boga, to znaczy, że no chyba musi to robić bezinteresownie, jest szczery i nie ma w nim nieprawości. No bo z jakiego powodu on walczy tak bardzo na kogoś drugiego? Każdy zwykle, prawda, myśli o sobie, prawda? I nawet jak o drugim wspomnie, na przykład o szefie, no bo musi, bo on za to szef płaci, prawda? No ale jakieś tam korzyści ma z tego. Więc słudzy Boży, którzy eksponują siebie w jakikolwiek sposób. Także nie ma przesłania czystej Ewangelii, tylko jest tam jakieś wtrącenie zawsze o nim samym. To tym dowodem dają dowód, że mówią o samych siebie i nie są w imieniu Boga. Nie są szczerzy, nie są pozbawieni nieprawości. Jeśli pełnimy w ludzie Bożym jakieś funkcje, no chociażby w zborze, prawda, są funkcje, to nie kłaniajmy się w wykonaniu tych funkcji szatanowi przez naśladowanie go w sięganiu po jakąkolwiek władzę. Chociażby nad zborem, prawda? Jeżeli starszy zborowy robi cokolwiek sam, bez konsultacji ze zborem, to już tym zborem zarządza. Ja miałem kiedyś sytuację, jeszcze jako pielgrzym w ruchu, gdy byłem w jednym zborze przypadkowo, prawda, w innej sprawie, no i jako, że zostałem wypatrzony na sali, że siedziałem, a brat tutaj prowadził, no to zauważył, mówi, o jest brat Urban, to brat Urban może by nam usłużył, no i pyta mnie, czy ja się zgadzam. No ja mówię, no tak, no zawsze jestem gotowy usłużyć, jeżeli są chętni, to jak najbardziej. No i myślałem, że teraz co będzie? Rządza będę teraz zboru. A on powiedział, no to będzie jeden wykład, jedno badanie. Ponieważ badanie jest budujące i nie zapytał zboru, czy w ogóle tego jednego wykładu w moim wykonaniu chce. Ogłosił, zapowiedział i rozpoczął zebranie. No, jako że byłem gościem, nie wypadało mi wstać i żądać przegłosowania tego przez jego zbór, no bo to nie mój zbór, prawda? No, ale byłem zdziwiony, że mnie zapytał, to dobrze, że mnie zapytał, czy się zgadzam, prawda? Ale z własnego zboru nie zapytał. Okazał grzeczność wobec mnie, jako gościa, prawda, że nie wezwał mnie od razu do wykładu, ale swoim on wobec, już lepiej, żeby mnie zlekceważył, a nie własny zbór, bo ze mną nie ma żadnych układów, a jego zbór wybrał na starszego i w tym przypadku to już jest sięganie po władzę. Po prostu uważa, że jaki plan może być zmieniony dzisiaj. I on sam zmieni plan. Będzie wykład i będzie badanie. Podsumowanie, bo już kończę. Chciałbym na zakończenie podkreślić zdecydowanie naszego Pana w odrzuceniu pokusy. Zdecydowanie. Widzimy w każdym przypadku napisano i cytat i koniec dyskusji. Jeżeli raz zdecydowanie odrzucimy jakąś pokusę, nasz charakter staje się mocniejszy i gotowy odrzucić jeszcze mocniejszą pokusę w przyszłości. Bo za każdym razem, kiedy coś zrobimy, to się stajemy mocniejsi w tym, co robimy. Za każdym razem, jeśli czegoś nie zrobimy, to się robimy słabsi. Mięśnie człowieka się kiedy rozwijają? Kiedy siedzi i słucha, albo tylko leży? Nie, kiedy pracuje. Kiedy próbuje podnieść jakiś ciężar, wysiłek jakiś wykonuje. Jeżeli nawet nie mogę dzisiaj podnieść jakiegoś ciężaru, bo jest dla mnie za ciężki, to ja sobie go odkładam, ten za ciężki ciężar, i mówię, potrenuję. To znaczy, spróbuję podnieść trochę mniejszy ciężar od tego, będę na tym trenował, potem będę sobie lekko zwiększał ten ciężar o deko, o dwa deko i za tydzień, dwa przychodzę i podnoszę ten ciężki ciężar, bo się moje mięśnie w międzyczasie rozwinęły. Przypomina mi się pewien człowiek, który swojemu synowi powiedział, jak chcesz rozwijać muskuły, mięśnie, to akurat ciele się urodziło, ono jest malutkie, podnoś to ciele. I podnoś to ciele każdego dnia i będziesz razem z tym cielęciem rozwijał, ono będzie wagę coraz miało większą, ale z dnia na dzień nie będzie to duża różnica. Twoje mięśnie będą ciągle musiały pokonać lekko, a minimalnie większy ciężar niż wczoraj, ale to będzie lekka różnica. I nawet się nie zorientujesz, kiedy rozwiniesz, kiedy on urośnie do krowy i ją podniesiesz. Nie wiem, czy mu się udało aż do samej krowy dojść. No ale nawet jeżeli nie, to jest to mądra rzecz. Pokazuje, ile może regularne ćwiczenie rozłożone w czasie, że zwiększaniem stopnia trudności minimalnym, nie od razu duży przeskok. Więc jeżeli raz odeprzemy pokusę zdecydowanie, to się wzmacniamy. Jeżeli ulegniemy jakiejś pokusie, to się osłabiamy. I jesteśmy gotowi ulec jeszcze większej pokusie jutro, pojutrze, za tydzień. Tak to działa. Każde ulegnięcie czemukolwiek, każde okazanie słabości zwiększa zakres naszych możliwości do tej słabości. Przestępcy też mówią, że które przestępstwo jest najgorsze do popełnienia? Pierwsze. No bo jeszcze ma ten właśnie takie hamulce, sumienie, lęk przed karą. Ale jak mu się uda pierwsze, drugie jest dwa razy łatwiejsze, trzecie jest bardzo łatwe, a w czwartym to już nawet nie myśli, co robi, tylko przestępstwo popełnia i idzie automatycznie. I drugą rzecz chciałbym podkreślić przy okazji naszego Pana, oprócz zdecydowania. Szybkość w odrzuceniu pokusy. Zdecydowane i szybkie odrzucenie pokusy to jest jedyny klucz, żebyśmy nie ulegli naszym różnym słabościom, które szatan wykorzystuje i nas nakłania do ich realizowania. Jeśli zwlekamy, mówię teraz o szybkości, jeśli zwlekamy z odrzuceniem pokusy, z każdą sekundą, naprawdę, dosłownie, z każdą sekundą stajemy się słabsi, żeby ją ostatecznie odrzucić. Innymi słowy, jeżeli ktoś myśli 5 sekund, czy jakoś z czegoś złego skorzystać, czy nie skorzystać, to o 5 sekund się osłabił i zwiększa swoje szanse, że ulegnie za chwilę. Dlatego najlepiej w pierwszej sekundzie coś, o czym wiemy, podejrzewamy, że jest niewłaściwe, od razu odrzucić. A dlaczego to tak jest tak ważne? Ponieważ pomoc od Pana otrzymujemy dopiero wtedy, kiedy w umyśle odrzucimy naszą pokusę. Wiemy, że to tak działa? Bóg wie, że jesteśmy słabi, niezdolni do doskonałego postępowania. Ale kiedykolwiek przychodzą na nas różne pokusy, to Bóg nie udziela nam pomocy w chwili, gdy ta pokusa się pojawia. Od razu. Tylko co Bóg robi? Czeka, czy my w umyśle wyrazimy chęć postąpienia zgodnie z tą pokusą, czyli chęć zgrzeszenia, bo może to podoba się nam jako ludziom, przemawia do naszych słabości, więc mamy ochotę ulec, bo to jest zgodne z naszą grzeszną naturą. Więc Bóg mówi, jak masz ochotę ulec, no to ja ci pozwolę ulec, no bo widzę, że ty nie chcesz nie ulec. A jeżeli my w swoim umyśle podejmiemy decyzję, nie ulegnę, nie chcę ulec, ale nie mam siły, żeby temu się oprzeć, to wtedy dopiero się włącza Bóg z pomocą. Kiedy my w umyśle odrzucimy chęć ulegnięcia pokusie. Bo w naszym umyśle, chociaż jesteśmy niedoskonali wszyscy, to w naszym umyśle stać nas na doskonałe intencje. Jak właśnie sądzicie, stać was na doskonałe intencje w umyśle? Czy jesteśmy tak grzeszni, że nie możemy doskonale nawet chcieć? Chyba chcieć możemy, ale wykonać się nie uda. Wobec tego Bóg mówi, to ja od ciebie oczekuję doskonałości intencji. Masz chcieć doskonale, stać się na to, chyba cię stać. Tego ciebie oczekuję. A ja wiem, że ty nie jesteś w stanie tego doskonale wykonać. To wtedy włącza się moja opatrznościowa pomoc. W każdej sytuacji, w której nie jesteś w stanie wykonać swoich doskonałych intencji, ja gwarantuję ci moją opatrznościową pomoc. Ale w każdej sytuacji, w której ty nie okazujesz doskonałych intencji, ja ci pozwolę postąpić i ponosić konsekwencje. I dlatego Jak się kiedyś zadajemy sobie pytanie, dlaczego ileś lat już jesteśmy w prawdzie i próbujemy się rozwijać, zwalczać nasze słabości i mówi, nie ma efektów. 5 lat, 10, 15 i ja ciągle mam te słabości, a niby z nimi walczę. No właśnie, niby walczę. Prawdopodobnie problem popełniamy w tym na tym etapie. Tak naprawdę nigdy zdecydowanie w umyśle nie odrzuciliśmy tej słabości, nie odmówiliśmy im prawa do spełniania ich. Tylko cały czas jesteśmy jakby gotowi z tymi słabościami żyć. Ludzie w ogóle tego świata mówią, jakiego mnie Panie Boże stworzyłeś, to mnie masz. Jak tam ktoś coś źle postępuje, musi mu uwagę zwrócić, to powie nawet takie też powiedzenie świeckie, widziały gały, co brały. To znaczy, że nie mam zamiaru się zmienić. I sobie taką, no ja taki będę. A to tak mogą mówić ludzie tego świata, ale nie dziecko Boże. Jeżeli widzimy, że coś jest niewłaściwe, nie tak, natychmiast powinniśmy chcieć to usunąć i zniwelować z siebie wszelkie niedoskonałości. A jeśli chodzi o praktyczną stronę, Bóg wtedy będzie nam pomagał i wtedy będą sukcesy. Wtedy nie będziemy 20 lat walczyli z jakąś tam słabością, tylko znacznie, znacznie krócej. Ale musi być z naszej strony decyzja w umyśle, że nie ulegamy, zwalczamy, wyrzucamy, a Ty Boże pomóż opatrznościowo w realizacji mego postanowienia, tak doskonałego postępowania, bo na doskonałe postępowanie mnie nie stać, będę upadał, ale ten proces reformy będzie kontynuował. Potwierdzeniem, że tak jest, że nie kłamie, jest końcówka naszej historii. Zobaczmy do wersetu 11. Kiedy nasz Pan tak 3 pokusy odrzucił, zobaczmy, napisano, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Tak tam pisze. Więc ja teraz stawiam pytanie, gdzie byli aniołowie wcześniej? W pierwszej pokusie albo w jej trakcie? W drugiej pokusie i w jej trakcie i w trzeciej? Nie było. Nie było pomocy. Bóg czekał na to, czy Jezus będzie chciał wejść w dyskusję, negocjacje. Czy będzie w jakimkolwiek stopniu gotowy realizować te rzeczy. To, że się sugestie pojawiły, to nie była wina Jezusa. Jezus był wtedy człowiekiem. To, że był doskonałym człowiekiem, nie zmienia faktu, że duchowa istota, taka jak szatan, mogła mu nasuwać różne myśli. I ta myśl, gdy się pojawiała w umyśle naszego Pana, to ona nie była podpisana jestem od szatana, prawda? Bo wtedy znowu nasz Pan miał sprawę otwartą. Tylko to była myśl, może od Boga, może dobra. Nasz Pan nie działa wcale inaczej niż my. My też mamy różne myśli, na przychodzą do głowy. Powinniśmy każdą analizować i badać w świetle Biblii, w świetle Pisma Świętego, czy to jest rzecz właściwa, czy jest to rzecz niewłaściwa. W większości przypadków chyba nie mamy wątpliwości, prawda? Ale gdy są, to trzeba to rozważyć, a jak nie mamy naprawdę możliwości, jak to rozważyć, no to trzeba czekać z realizacją. Także nie iść w żadną stronę, dopóki droga klarowna się nie pokaże. Zatem tym wersetem, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu, chciałbym zakończyć mój pierwszy temat o naszym Panu, pokusy Jezusa i nasze. Także nasze to były tyle, na ile z tej lekcji możemy się nauczyć. Dziękuję braterstwu za uwagę, życzę błogosławieństwa w codziennym wyrealizowaniu walki z samym sobą, szybko i zdecydowanie. A wtedy będziemy mieli szybkie i zdecydowane postępy. Tego wszystkim nam życzę i dziękuję za uwagę.